Ekonomia behawioralna czy ekonomia instytucjonalna? Ekonomia rozwoju czy ekonomia neoklasyczna? Która z nich lepiej opisuje świat i gospodarkę? Która z nich jest bardziej przydatna do zrozumienia współczesnej gospodarki? Zapraszamy do serii podcastów Po prostu ekonomia, która jest poświęcona tematyce ekonomicznej i gospodarczej. Zaprasza Olgierd Łukaszewicz.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu SG Chat. Ja nazywam się Łukasz Woźny, w studiu tradycyjnie Iga Magda.
Dzień dobry.
A dzisiejszymi naszymi gośćmi jest Michał Wolański, profesor Szkoły Głównohandlowa. Cześć Michał.
Cześć, witaj.
Oraz pan Michał Pyzik z Portu Polska, planista, główny planista Polskiej Kolei i autor niedawno opublikowanego raportu pod tytułem Zintegrowana sieć kolejowa.
Dzień dobry Państwu, cześć.
Cześć. To od razu pierwsze pytanie na głęboką wodę. Co to jest ta zintegrowana sieć kolejowa i dlaczego w ogóle to jest ważne?
Ta zintegrowana sieć kolejowa, jak nam należy rozumieć? To należy rozumieć jako wieloletni plan rozbudowy inwestowania w infrastrukturę kolejową. My jako kolejarze nie dorobiliśmy się historycznie nigdy takiego całościowego, kompleksowego planu, który by wskazywał, w jaki sposób rozwijać tą sieć kolejową i dla ruchu pasażerskiego, i dla ruchu towarowego, i coś, co dzisiaj widzimy, że jest istotne również z punktu widzenia obronności kraju. Drogowcy w 93 roku taki plan mieli i ten plan przez wiele lat nie był realizowany ze względu na brak finansów. W momencie, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, te inwestycje drogowe ruszyły z kopyta. Jakimś motywatorem było Euro 2012, i teraz tak naprawdę mamy wybudowane już 5500 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, a zmierzamy ku 8000 ponad kilometrów dróg takich najwyższych kategorii. Ten plan drogowy jest bardzo zaawansowany, już tak naprawdę na końcówce i chcielibyśmy, żeby kolejnym krokiem było zainwestowanie w polską sieć kolejową, bo ona niestety historycznie nigdy nie służyła Polsce tak, jak ona dzisiaj powinna służyć, bo tak naprawdę odziedziczyliśmy ją po zaborcach i tą sieć trzeba zszyć, Polskę trzeba też zszyć, zintegrować i te inwestycje kolejowe mają temu służyć.
Natomiast Michał tak bardzo gloryfikuje te plany, które mieli drogowcy, natomiast ja też chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że na przykład z badań ewaluacyjnych wynikało, że one nie były wdrażane idealnie z wielu względów. Po pierwsze, kolejność wdrożeń była przypadkowa. Nie inwestowano na początku w te odcinki, które są najbardziej efektywne, tylko w te, które są najłatwiejsze do budowy, bo szybko dostaliśmy pieniądze unijne koło 2005 roku i tak naprawdę wtedy odkurzyliśmy plany z 93 roku. One się trochę zmieniły, chociażby jeżeli chodzi o populację i rolę Łodzi w gospodarce Polski. Kolejność była przypadkowa, wiele przebiegów dróg też było przypadkowych, chociażby A1 omijająca Toruń, S2, S8 wcinające się zbyt blisko w Warszawę, teraz to samo mamy w Kielcach, ze 74. Także z jednej strony drogi pokazują, że taki masterplan warto mieć, natomiast z drugiej strony teraz w 2026 roku, 30 lat później, jednak plan dla kolei trzeba robić inaczej, bardziej na liczbach, a nie tylko na wizji i wdrażać też zupełnie inaczej.
Dziękuję za to wyjaśnienie, bo to też pokazuje chyba dlaczego to jest ważne, ale zanim przejdziemy do tych pytań, które pewnie interesują naszych słuchaczy, czyli jak to się liczy, jak to zrobiliście i tak dalej, to jeszcze pytanie, po co to się tworzy? To znaczy, czy to jest tak, że ten raport, który mamy przed sobą, to jeszcze raz przypomnę, Zintegrowana sieć kolejowa, plan dla polskiej kolei, czy ten raport jest podstawą jakby dalszych inwestycji rządowych w tym zakresie, czy to jest na razie taki wytwór, powiedzmy, analitycznej pracy, jakbyśmy chcieli, żeby było, a jak i czy i kiedy ewentualnie to się przełoży na budowę.
Jesteśmy na etapie, gdy zakończyliśmy blisko dwuletni proces taki analityczno-konsultacyjny, którego efektem jest właśnie, jak ta zintegrowana sieć kolejowa w Polsce powinna w przyszłości wyglądać. To już wiemy. Szereg elementów czy inwestycji kolejowych, które już są w przygotowaniu, my w ramach Port Polska, na przykład tak zwana linia Y, linia z Warszawa przez nowe lotnisko, przez Łódź do Poznania i do Wrocławia, to jest 480 kilometrów linii kolejowych. finansowanie na ten projekt w wysokości 76 miliardów mamy już w programie wieloletnim i to jest plan, żeby do 2032 roku była wybudowana linia Warszawa-Łódź przez nowe lotnisko, a do roku 35 przedłużenie tej linii do Poznania i do Wrocławia. I to jest coś, co się dzieje, jakby budowa tunelu w Łodzi już jest w trakcie realizacji. Pierwsze odcinki Warszawa-Łódź mamy na etapie przetargów i to są pewne elementy, które już były kilka lat temu rozpoczęte i one w tym są częścią tej zintegrowanej sieci kolejowej. Natomiast jeśli chodzi o dalsze kroki, no to teraz tak naprawdę teraz mamy dokument analityczny, który mówi, jak się ta sieć kolejowa powinna rozwijać. Dokument, który miałby stać się, zostać przyjęty przez Radę Ministrów, już jest przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i teraz będziemy rozpoczynać procedurę legislacyjną związaną z wdrażaniem tego dokumentu. Ale to jest dopiero jeden z pierwszych kroków. Kolejnym krokiem, który też w najbliższych miesiącach będziemy inicjować, będzie aktualizacja wykazu linii o znaczeniu państwowym, czyli coś, co jest aktem prawa obowiązującego w Polsce, jakby to jest wykaz linii jest przyjmowany rozporządzeniem. Te elementy, które wynikają ze zintegrowanej sieci kolejowej, znajdą się w tym wykazie. Kolejnym krokiem będzie implementacja tej zintegrowanej sieci kolejowej w strategii zrównoważonego rozwoju transportu. Takie prace będą niebawem rozpoczynane w Ministerstwie Infrastruktury oraz długoterminowo, na przykład jednym z wniosków ze zintegrowanej sieci kolejowej z tego projektu jest konieczność zaktualizowania sieci TEN-T. To są korytarze europejskie, które wskazują, które drogi właśnie mają znaczenie nie tylko krajowe, czy w Polsce, czy w Czechach, czy na Słowacji, czy gdzieś tam, tylko również jakby jakie, które korytarze kolejowe mają znaczenie europejskie. I my takie wnioski z tej pracy dla transeuropejskiej sieci transportowej również mamy. Taka aktualizacja sieci TEN-T jest realizowana co kilka lat, bliżej nawet 10 lat niż 5. Także to jest jakby przed nami, ale to też mamy w planach. Także dopiero jakby, żeby wiedzieć, jak te wszystkie akty zmienić, trzeba przeprowadzić cały proces analityczny, konsultacyjny, też jakby z wieloma różnymi środowiskami wypracować go, bo takiego konsensusu na kolei nie było nigdy. Po prostu w historii nie mieliśmy.
Natomiast podsumowując te technikalia, o których Michał mówił, bo to są takie prawno-strategiczne technikalia, no to trzeba sobie powiedzieć, że po pierwsze to jest wizja na lata i nikt tego nie ukrywa.
O jakim horyzoncie mówimy?
I wizji na lata potrzebujemy, bo tak naprawdę na najbliższe 10 lat my i tak mamy plany, które realizujemy, które wymagają gdzieś mniej więcej trzykrotnego zwiększenia środków, które wydajemy na infrastrukturę kolejową, a one już są spore. Więc tak naprawdę my mówimy o planowaniu inwestycji od 35 roku w górę i tak ambitne plany, moim zdaniem, bo to jakby w tym momencie nie jest przesądzone, to zależy od tego, ile potem politycy znajdą pieniędzy, ale moim zdaniem nic się nie stanie, jeżeli te plany będą wdrażane jakieś 40-50 lat i dość paradoksalnie im one będą wdrażane dłużej, tym lepiej, bo tym większy będziemy w stanie wywołać efekt popytowy w polskiej gospodarce, zbudować pod to potencjał wykonawców, który tak naprawdę przez lata będzie miał co robić, bo gdybyśmy zrobili, tak jak niektórzy politycy obiecują, gigantyczną ofensywę inwestycyjną, 2000 kilometrów linii w 10 lat, no to tak naprawdę na początku to byłoby gigantyczne zabranie zasobów pracy, gigantyczne zadłużenie państwa w krótkim momencie, a później mielibyśmy gigantycznego doła na rynku. Także czy to potem politycy rozplanują na 30, 40 czy 50 lat, to jest wtórne. Ja osobiście chciałbym, żeby to był raczej dłuższy okres. Padają też pytania, czym to się różni od wcześniejszej koncepcji Piasty i Szprych. I przy pracach nad zintegrowaną siecią kolejową ta wcześniejsza koncepcja Piasty i Szprych była uwzględniana jako jeden z wariantów. Natomiast zastosowaliśmy szereg, po pierwsze, różnic w podejściu metodycznym. To znaczy, po pierwsze, metodycznie w definicji wariantów bazowaliśmy na szeregu warsztatów z środowiskiem naukowym. To nie była wizja jednego człowieka, tylko hipotezami były wizje tworzone w warsztatach przez wielu ludzi i one później były porównywane ze sobą przy użyciu metod, które koniec końców doprowadzały nas do tak zwanego wskaźnika B2C, czyli korzyści do kosztów. Korzyści uwzględniających korzyści zewnętrzne, takie jak skrócenie czasu, poprawa bezpieczeństwa czy oszczędność emisji. I udało się stworzyć wariant, który ma ponad dwa razy więcej linii kolejowych niż Piasta i Szprychy, ma bardzo podobny wskaźnik efektywności ekonomicznej, a tych linii jest dwa razy więcej, więc to trudno jest zrobić 2,5 razy większą inwestycję na tym samym wskaźniku efektywności. I jeszcze do tego uwzględnia korzyści, znaczy ma pewne korzyści nieskwantyfikowane związane z obronnością, bo też pewna ilość linii została wprowadzona w celu poprawy obronności, a tego znaczenia dla obronności na razie nie potrafimy wyceniać. Może się nauczymy, oby ten temat umarł oczywiście jak najszybciej, ale pewnie nie. I to, co jest ważne, to jest to właśnie, że porównując, z jednej strony były autorskie warianty z bardzo różnych środowisk. Była Rada Naukowa, gdzie były wszystkie główne ośrodki reprezentowane i później był aparat analityczny, który polegał na precyzyjnym najpierw prognozowaniu ruchu, a potem na wycenie stosunku kosztów do korzyści. I to, co bardzo ważne, my szukaliśmy tych inwestycji w całej Polsce. Koncepcja Piasty i Szprych na przykład nie uwzględniała generalnie dojazd do głównego lotniska. To główne lotnisko na mapie linii kolejowych to jest około 15 milionów pasażerów kolejowych, nie lotniczych, no ale nie każdy pasażer lotniczy korzysta z kolei. 15 milionów pasażerów to jest tyle, ile obsługuje stacja w Gdańsku, w Rzeszczu.
Piszecie w raporcie, że to jest jakieś prawie 5 tysięcy kilometrów nowych torów. Jak to się ma do obecnej skali torów w Polsce? Taki punkt odniesienia możecie podać?
Aktualnie polska sieć kolejowa wynosi chyba blisko tam 19 600 kilometrów linii kolejowych i chcielibyśmy, żeby dobudować kolejne 4 700 kilometrów linii kolejowych, czyli będziemy mieli sieć tam między 24 a 25 tysięcy kilometrów linii. To, co jest też, bo to trochę nawiązując jakby do poprzedniego jeszcze pytania, jakby z tych inwestycji, które właśnie, to co Michał też powiedział, że proces inwestycyjny dla kolei dużych prędkości, no ale też dla dróg ekspresowych, autostrad, to są procesy wieloletnie. Jakby 10 lat to jest w ogóle taki minimalny czas, kiedy od momentu powstania pomysłu na coś do realizacji inwestycji można inwestycje zrealizować, przy czym przy inwestycjach kolejowych to nawet te 10 lat to jest za mało, bo trochę mamy większe skomplikowanie niż przy drogach. Jakby drogowcy czasami się wyrabiają w niecałe 10 lat.
Ja podbiję to, co mówi Michał, bo jakby niektórzy mówią właśnie, hej, jak to jest, że wy tego w 5 lat nie jesteście w stanie wybudować. W Sztokholmie, jak teraz budują nową linię metra, to prace analityczne trwają 15 lat. Dlaczego trwają 15 lat? Po to, żeby to wszystko było solidnie zaprojektowane i zoptymalizowane. Nas niestety pieniądze unijne nauczyły tego, że mamy pieniądze do wydania w ciągu pięciolatki, która tak naprawdę trwa 7 lat. Natomiast musimy to robić mega szybko. W tym momencie odchodzimy od takiego myślenia. Staramy się naprawdę planować na lata, tak jak Szwedzi. Wydajemy swoje pieniądze, zadłużamy swój budżet. Róbmy to, bo to są inwestycje, które się opłacają, ale róbmy to mądrze, optymalizujmy to. Optymalizacja wymaga czasu, dlatego teraz otwieramy dyskusję o inwestycjach na 45, 55, a może 65 rok.
Zdecydowanie tak, jakby my takich kilka wizyt studyjnych w różnych krajach mieliśmy i tam, gdy jest mowa o nowej inwestycji kolejowej, to pojawiają się daty 15-20 lat do przodu. Jakby, że już dzisiaj na przykład pracujemy nad tym, żeby za 20 lat otworzyć nową linię kolejową i to jest chyba nasza taka jakby polska maniera jakby nieustannego niezadowolenia z samego siebie, ale my budujemy bardzo szybko. Bardzo szybko odnośnie różnych środowisk zaangażowanych w ten projekt. W Radzie Naukowej oprócz Michała Walańskiego jako tutaj ekonomisty i też planisty transportu był też na przykład dr Jakub Jakubowski ze Ośrodka Studiów Wschodnich. I on nam ostatnio mówił właśnie o tym, jak to w ramach swoich takich prac naukowych, też analitycznych, patrzą, co robią inne kraje, co robią aktualnie Czesi. Czesi aktualnie analizują nasze prawodawstwo i mają pakiet ustaw polskich, na wzór polskich, żeby przyspieszyć między innymi procesy inwestycyjne w drogach. Także
to jest już tak, już znane nawet na rynku powiedzenie, że rzeczywiście te czeskie procedury jakieś takie są, że zdążyliśmy, że Polacy zdążyli ich przegonić.
Powiedzmy jeszcze raz, przepraszam, konkludując to, że jakby my normalizujemy państwo, to znaczy z jednej strony przez najbliższe 10 lat są planowane bardzo ambitne inwestycje w kolej. Budowa kolei wysokich prędkości do Poznania i do Wrocławia to jest coś, co absolutnie zmieni oblicze polskiej kolei. Znaczy, my sobie trochę tak nie zdajemy sprawy, ale jakby teraz zamknąć oczy, otworzyć je za 10 lat, a już w naszym wieku wiemy, że tak naprawdę 10 lat to nie jest dużo. 15 rok był chwilę temu dla nas, może nie dla naszych studentów. Więc jakby z jednej strony mamy super ambitne plany inwestycyjne na 15 lat, a z drugiej, na 10 lat, przepraszam, a z drugiej zadajemy sobie pytanie, dobrze, ale co będzie za te 10 lat? I to jest jakby super normalizacja państwa, że wreszcie to nie jest wszystko na hura, tylko z jednej strony ambitne plany budowlane na 10 lat, z drugiej na 30, 40, 50 duży masterplan dla sieci.
Ja bym chciał, żeby to jednak padło. Do 35 roku my jako Port Polska i Polskie Linie Kolejowe SA planujemy wybudować w sumie 1000 kilometrów nowych linii kolejowych do roku 2035. To znaczy, że te projekty już są albo w przetargu, albo w budowie, albo w zaawansowanym projektowaniu. Za chwilę rozpoczną się prace na placach budowy, ale żeby nie kończyć na tym, no to właśnie po to jest ta zintegrowana sieć kolejowa.
To jest więcej niż przez ostatnie stulecie jakby.
No tak, liczyć, tak jakby.
Finansowanie jest zagwarantowane, tak?
Dla 1000 kilometrów linii kolejowych w większości tak. Jakby to są programy wieloletnie, to jest na przykład program wieloletni Centralnego Portu Komunikacyjnego jest do roku 2032 i tutaj mamy zagwarantowane 76 miliardów złotych. PLK, tak, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe SA ma swój krajowy program kolejowy, tam zagwarantowane finansowanie. Oprócz tego jakby już trwają prace nad kolejnym finansowaniem na kolejne lata, jest kwestia jeszcze środków unijnych, bo częściowo jakby inwestycje nasze i PLK są częściowo zaplanowane do współfinansowania z inwestycji unijnych. Dofinansowanie jeszcze trzeba otrzymać, jakby różne są tryby pozyskiwania tego dofinansowania, ale to w dużej mierze jakby już pokrycie, powiedzmy, w planach finansowych państwa już ma. No i chcemy pokazać, jakie będą potrzeby w przyszłości. Właśnie po to między innymi jest ten projekt.
Panowie, to już mniej więcej wiemy, co chcemy zrobić, w jakim perspektywie czasowej. Wiemy, co wam wyszło z tych analiz, to znaczy te 4700 kilometrów nowych linii, te koleje dużych prędkości, czyli takie powyżej 250 kilometrów na godzinę, jeżeli dobrze pamiętam. To, co myślę jest ciekawe, tutaj te wątki mnie jako ekonomisty szczególnie interesują, to jak wam to wyszło, to znaczy w jaki sposób to się planuje, w jaki sposób to się liczy. Tutaj padło pojęcie analizy kosztów korzyści, ale też prognoz ruchu i takiego szacowania,
właśnie
gdzie
tak to
powinno się pochodzić. No właśnie, więc pozwólcie nam trochę zagłębić się, zanurkować w tą metodologię. Jak to się liczy?
Na początku tego projektu była pusta kartka. Pusta kartka, czyli nie było głupich pomysłów, każdy pomysł był dobry i warty przeanalizowania albo chociaż wstępnego przeanalizowania. Dlatego oprócz takiego zaawansowanego aparatu analitycznego ja powiem jeszcze o jednej rzeczy, która uważam, że jest jednym z fundamentów projektu i najsilniejszych jego stron. To jest proces partycypacyjny. Jakby ostatnio gdzieś widziałem w internecie takie powiedzenie, że partycypacja jest nie po to, żeby wszyscy byli zadowoleni, tylko żeby nikt nie był zaskoczony. To było ogromne wyzwanie zaprosić blisko 800 osób na pokład tego projektu. My objechaliśmy wszystkie, to było półtora roku temu, objechaliśmy wszystkie województwa. Tam urzędy marszałkowskie organizowały regionalne panele eksperckie. Lokalnie zaprosili, wskazali, z kim powinny te wstępne plany zostać skonsultowane. I na początku tego procesu mieliśmy pustą kartkę, gdzie to samorząd lokalni naukowcy, jakby z lokalnych uczelni, którzy zaangażują się w rozwój regionu, mówili, jakie są potrzeby gospodarcze, transportowe regionu. I my ten zbiór pomysłów najpierw otrzymaliśmy właśnie z gruntu. Później konsultowaliśmy to z branżą towarową, z branżą międzynarodową, z branżą gospodarczą. Konsultowaliśmy również jakby to z wojskiem. I ten proces takich zbierania w ogóle wkładu do tego projektu, on trwał ponad pół roku, blisko tak naprawdę 9 miesięcy. I dopiero w kolejnym kroku my analizowaliśmy te wszystkie pomysły, dokonywaliśmy wstępnej jakby takiej preselekcji. W pierwszych pracach było 15 tysięcy kilometrów linii kolejowych wskazanych do przeanalizowania. Później po jakiejś preselekcji zostało nam 8 tysięcy kilometrów linii kolejowych i już w szczegółowych analizach te 8 tysięcy kilometrów linii kolejowych było. I tutaj na pewno jakby nie damy rady opowiedzieć o wszystkich elementach tego procesu, w razie czego zapraszam wszystkich na stronę zsk.gov.pl albo w Google wpisać zintegrowana sieć kolejowa, pojawi się jako numer jeden, ale to, o czym mówił Michał, jakby prognozy ruchu. Mamy dwa narzędzia, które współtworzyliśmy sami jako eksperci Portu Polska od wielu lat. To jest pasażerski model transportowy, to jest narzędzie, które służy właśnie do prognozowania ruchu pasażerskiego i to jest w ujęciu powiedzmy Europy Środkowo-Wschodniej. Oraz mamy towarowy model transportowy, też narzędzie, które od kilku lat już budujemy wewnętrznie w spółce, które służy do prognozowania wymiany handlowej Polski z całym światem, a modelujemy przepływy ładunków w skali całej Europy, bo 1/3 ładunków na polskiej sieci kolejowej w jakiś stopniu jest związana z zagranicą. Czyli my, żeby odwzorowywać ruch kolejowy, towarowy na terenie Polski, musimy go odwzorowywać w Europie, a czasami jakby nawet w kontekście innych kontynentów.
I tu się warto zatrzymać, przepraszam, bo takie modele to jest tak naprawdę cyfrowy bliźniak polskiego systemu transportowego i to jest, można powiedzieć, metodologia robienia cyfrowych bliźniaków systemów transportowych, która gdzieś w Europie jest znana od 50 lat i to są modele, które w pierwszym stopniu, bo to są tak zwane modele czterostopniowe. Pierwszy stopień polega na tym, że my prognozujemy, dzielimy sobie nasz obszar na komórki i dla każdej komórki prognozujemy, ile ruchu wytworzy, ile ruchu przyciągnie.
Czyli mamy sieć, rozumiem, tak? Sieć.
Znaczy, na tym etapie jeszcze nie mamy sieci. Na tym etapie w zasadzie jeszcze nie mamy sieci, mamy po prostu komórki.
Co jest taką komórką? Jest na przykład
powiat, gmina, to jest gdzieś.
Ale
gdzieś
też na przykład duża elektrownia, lotnisko.
Duża elektrownia jest elementem gminy.
Tak, ale w kontekście modelowania ruchu towarowego to tak jakby taki duży punktowy generator ruchu, on wchodzi oczywiście jakby, my to mówimy dokładnie, rejonami komunikacyjnymi, ale my jakby dopisujemy tam informację o tym dużym generatorze do tego rejonu komunikacyjnego. Tu jest kopalnia, tu jest elektrownia, tu jest port i tak dalej.
I potem zasilamy to danymi o obecnym ruchu, tak?
To zaraz jakby, bo musimy, znaczy oczywiście tak, danymi o obecnym ruchu, ale też musimy stworzyć prognozy. Prognozy demograficzne, prognozy gospodarcze, jak to się będzie zmieniało. I to jest tak naprawdę pierwszy poziom modelowania i już widzimy, że tak naprawdę zrobienie tego jednego poziomu dobrze, to już jest gigantyczne wyzwanie tak naprawdę ekonometryczne, wymagające dobrego zrozumienia procesów i wymiany handlowej, i demografii, i planowania przestrzennego. Więc jakby już mamy pierwszą bardzo skomplikowaną warstwę dylematów i modeli, a to jest dopiero pierwsza warstwa. Na tym mamy drugą warstwę, to jest tworzenie tak zwanych macierzy źródło cel, czyli musimy popatrzeć, która komórka z którą, jak bardzo będzie w kontakcie, jak duży ruch wygeneruje. Tam się tak czasami mówi o takich modelach grawitacyjnych, bo to jest podobnie jak przyciąganie planet. Im większy potencjał tych rejonów, z drugiej strony odległość, a może kwadrat odległości, a może jakaś funkcja oporu. Tutaj też są jakby różne podejścia stosowane. Michał zaraz o tym opowie w większych szczegółach, bo wie to lepiej. Później przechodzimy na wybór środka transportu i tu znowu mamy tak naprawdę modele wyboru dyskretnego, więc znowu coś, na czym niektórzy ekonomiści w zasadzie całe swoje kariery naukowe są w stanie zbudować.
I rozumiem, na tym etapie jest wybór, czy kolej na przykład, tak?
Czy kolej, połączenie... czy samochód, czy samolot, czy podróż piesza, jeżeli robimy to w skali miasta.
Zagospodarujemy ten wyprognozowany ruch, jak będzie optymalnie go zagospodarować.
I to są oczywiście modele wyboru dyskretnego probabilistyczne, czyli zakładamy, że im większa użyteczność kolei, tym większe prawdopodobieństwo wyboru, no ale to jest tylko prawdopodobieństwo, bo może być osoba, która nawet jak będzie miała świetną kolej, to i tak z jakichś względów ich nie wybierze.
A, czyli rozumiem, że w tym modelu są agenci, jak to się brzydko mówi, w tym sensie, że osoby, które na bazie tego generują to prawdopodobieństwo, tak? Z jaką szansą wybiorę ten środek transportu?
To jest jakby model, który bazuje na funkcjach użyteczności probabilistycznej.
Tylko bardzo taki, bardzo ekonomiczny.
Tak. No i potem mamy czwarty poziom, czyli wybór konkretnych dróg. I teraz oczywiście wybór konkretnych dróg może powodować, że jakieś drogi się zatkają. To, że drogi się zatkają, no to odległość do drugiego stopnia zaczyna nam wzrastać. Więc to, że to jest model czterostopniowy, to jest tylko takie teoretyczne ujęcie. Tak naprawdę mamy wiele iteracji, mamy wiele źródeł danych, mamy kalibrację tego modelu, zbieramy dane z różnych źródeł, na przykład z dzienniczków podróży. Mnie się bardzo marzy, żeby w Polsce było tak jak w Australii, gdzie w ramach spisu powszechnego mieszkańcy muszą się wyspowiadać ze wszystkich podróży, jakie odbyli. W Polsce tak się nie dzieje, ale na przykład też, to Michał zaraz pewnie o tym powie, Port Polska Polska współpracuje z GUS-em i te dane są zbierane i to nam tak naprawdę daje prognozę ruchu, która jest dopiero potem punktem wyjścia do analizy kosztów i korzyści, ale może na razie zatrzymamy się na tej analizie ruchu. Michał, powiedz, czy ja bardzo naściemniałem, czy tylko troszeczkę?
Nie. Jakby wszystko się zgadza. Myślę, że jakby odpowiadają za to pytanie Łukasza, jakby czy tam są agenci. Tak naprawdę w modelowaniu ruchu nie jesteśmy w stanie odwzorować każdego z nas, który każdy ma inny kontekst, inną, nie wiem, dostępność do samochodu, inne miejsce zamieszkania i tak dalej. Tam się, powiedzmy, operujemy tym, że tworzymy pewne grupy jednorodne, tak? Inaczej zachowują się uczniowie, inaczej zachowują się studenci, inaczej osoby jakby w grupach zawodowych i tak dalej. Generalnie
heterogeniczność populacji.
Tak, właśnie to
wiek
jest...
Wiek na przykład, to, że z wiekiem możemy chcieć zmienić środek transportu.
Zdecydowanie,
prawda?
Tak, przy czym właśnie wyzwaniem modelowania jest to, że my chcemy zrobić modele tak proste, jak to możliwe, żeby się liczyły szybko, bo użyteczność modeli to jest po prostu dzisiaj pytanie, jutro odpowiedź i na bieżąco wspieranie procesu decyzyjnego. A z drugiej strony chcemy zrobić modele tak dokładne, jak to jest nam potrzebne.
A tak z ciekawości, to ile się liczy? Jak zmienicie jakieś parametry, naciśniecie Enter, to kiedy? Tak,
zależy na czym.
Jest to bardzo duże osiągnięcie. Osiągnięcie naszego zespołu, że na przykład jak Generalna Dyrekcja wdrażała swój model, to ich model był oparty na powiatach. Powiatów mamy tam 380 w Polsce, plus tam ileś tam przejść granicznych i tak dalej. Model miał poniżej 500 rejonów komunikacyjnych. My, jak zaczęliśmy pracować na danych z ankiet, danych z kart SIM i tak dalej, zobaczyliśmy, że musimy zejść do poziomu gmin. Gmin mamy w Polsce tam 2480 plus minus jedno, bo tam jakby są różne czasami zmiany, plus jakie kontekst międzynarodowy, mamy prawie 3000 rejonów komunikacyjnych i było bardzo dużym wyzwaniem stworzenia tego modelu w taki sposób, żeby mieliśmy dużo większą dokładność tego modelu i on automatycznie liczyłby się, nie wiem, dzień, dwa, trzy i my go tak jakby optymalizowaliśmy obliczeniowo, upraszczaliśmy to, co możemy uprościć, a z drugiej strony nie mogliśmy uprościć tego, czego nie mogliśmy, bo potrzebowaliśmy dokładnych danych wyjściowych, że udało nam się osiągnąć etap taki, że ten model to nie jest jakaś super stacja robocza jakby za niestworzone sumy pieniędzy, tylko powiedzmy to jest coś na zasadzie takiego komputera gamingowego, który dzisiaj kosztuje, nie wiem, dajmy na to 7-10 tysięcy złotych i na takim komputerze ten model liczy nam się 2 godziny. Bywa tak, że na przykład sprawdźmy, a co by było, gdybyśmy zamiast do Krakowa jeździli nie co godzinę, tylko co na przykład 4 godziny albo co 15 minut, to wtedy my taką zmianę wprowadzamy na przykład, nie wiem, godzinę, dwie, liczymy model, my jesteśmy w stanie, bywa tak, że czasami rano jest dylemat, na koniec dnia mamy wstępną odpowiedź, później oczywiście musimy to sprawdzić, jakby opracować i tak dalej, dalej. Model zasadniczo liczy się około 2 godziny na lepszym komputerze, na słabszym komputerze 4 godziny, 6 godzin, ale to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin. Ja na przykład jak zaczynałem swoją karierę, pracowałem, siedziałem w jednym z pokoju z takim znanym planistą transportu w Warszawie, Sławomirem Monkiewiczem, który właśnie opowiadał mi, jak on pracował w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, BPRW, to się tak nazywała ta...
To tu obok, przy polu Mokotowskim.
Dokładnie. On mówił, że jak oni na przykład zaczynali jakiś projekt i wypracowali sobie jakiś scenariusz, no to zostawiali komputer i na koniec tygodnia przychodzili i sprawdzali jakby albo w przyszłym tygodniu i sprawdzili, jakie są wyniki.
Tak, na przykład znaleźli błąd wtedy w kodzie.
Tak, u nas bywa tak, że możemy na przykład, jak mamy też takie mocniejsze już stacje robocze, że nawet w godzinę potrafi nam się ten model przeliczyć. Powiedzmy, to są już takie komputery bardziej o wartości 20-25 tysięcy złotych. To potrafimy, powiedzmy, iść na obiad z deserem i mamy odpowiedź, tak? Także te możliwości obliczeniowe dzisiaj są nieco większe, przez co modele mogą być dokładniejsze.
Ale tu oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że to idzie jakby wszystko w dwie strony. Z jednej strony są tam gdzieś dyskusje naukowców, jak te modele robić coraz lepiej. A i na przykład jak byłem na stypendium w Australii, to tam była dyskusja, czy to powinien być model czterostopniowy, czy na przykład to nie powinien być model pięciostopniowy, gdzie robimy zerowy stopień, który jest modelem rynku nieruchomości, bo rynek nieruchomości determinuje nasze zachowania transportowe. Jeżeli mamy złą politykę mieszkaniową, ludzie wyprowadzają się z miast na suburbia, no to wpływa to na ich zachowania transportowe. Część będzie mieszkała na tych suburbiach przy kolei, będzie wybierała kolej, część będzie mieszkała w takich miejscach, że będzie jechała samochodem. No i pytanie, jak to wdrażać w modele, więc to jest z jednej strony takie wyzwanie bardzo naukowe, modelowe, a z drugiej strony oczywiście jest gigantyczne wyzwanie, jak dane z modeli integrować w proces decyzyjny, bo niestety dotychczas w Polsce było tak, że w dużej mierze wskaźniki efektywności, prognozy robiło się na etapie studium wykonalności projektu, czyli miało się jakąś drogę, miało się jakąś linię kolejową. Ona już praktycznie była przeznaczona do realizacji, były jakieś plany przygotowawcze, wykupione grunty i tak dalej. I po prostu robiło się taki check, czy to się opłaca, czy nie opłaca, bo trzeba było, zwłaszcza do projektów unijnych, udowodnić, że się opłaca i tyle. Natomiast nie było takiego systematycznego poszukiwania rozwiązań najlepszych, najbardziej efektywnych. Teraz trochę to myślenie zmieniamy, no bo zmieniają się czasy.
Ja bym chciał jeszcze właśnie powiedzieć, bo tak, jak powiedzieliśmy sobie trochę o prognozach ruchu, powiedzieliśmy o analizach kosztów i korzyści, ale ten proces decyzyjny, dlaczego ta zintegrowana sieć kolejowa...
O analizach kosztów i korzyści w zasadzie jeszcze nie powiedzieliśmy,
ale już zasygnalizowaliśmy trzy razy.
Ale mam zaparkowane.
No to powiedz.
A właśnie jakby ja chciałbym powiedzieć, że to nie wszystko, bo tak naprawdę czy prognozy ruchu, czy analizy kosztów i korzyści wchodziły w szerszy kontekst. Szerszy kontekst analizy wielokryterialnej, gdzie wybieraliśmy poszczególne warianty, to mieliśmy kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt tych wszystkich kryteriów. Tam były również kryteria związane z policentrycznością, z tym, w jaki sposób wspieramy nie tylko miasta największe, ale również miasta średnie, miasta małe, miasta stracącymi funkcjami społeczno-gospodarczymi. Ten aparat analityczny był dużo szerszy, tak? Jakby oczywiście istotnym parametrem były prognozy ruchu, no bo po to budujemy infrastrukturę, żeby ona była wykorzystana. Im więcej osób będzie podróżowało danym odcinkiem, to znaczy, że on jest tym potrzebniejszy. Tym niemniej nie patrzyliśmy wyłącznie z punktu widzenia jakby takiej czystej efektywności, bo Polska ma różne wyzwania, ośrodki mają różne wyzwania, mamy tą kwestię bezpieczeństwa, o której mówił już Michał, nie sposób jakby wycenić, gdy nam wojsko i my jakby nie publikujemy, które to są linie kolejowe, ale gdy wojsko nam powiedziało ta linia musi po prostu być jakby w tym kształcie, to my po prostu to implementowaliśmy.
I generał przyszedł, dorysował parę kresek, rozumiem, na waszej mapie.
No, jakby, znaczy...
Ale to chyba jednak musimy się cofnąć i powiedzieć, co to jest ta analiza kosztów i korzyści, która jest pomiędzy, bo to jest też fascynujące dla mnie rozwiązanie i tu z kolei wchodzą elementy związane w zasadzie z, powiedzmy, elementami ekonomii ekologicznej. Jeżeli budujemy linię kolejową czy drogę, to tak naprawdę my budujemy coś, co finansowo przynosi państwu deficyt, coś, co kosztuje, natomiast z drugiej strony przynosi korzyści zewnętrzne. I właśnie to jest to, czego nas nauczyło na początku członkostwo w Unii Europejskiej, że w ogóle trzeba to liczyć, trzeba sprawdzić, czy to się zamyka. To się nie musi zamykać finansowo, natomiast to się musi zamykać w ujęciu społecznym. I jak to liczymy, determinuje de facto to, jakie dostajemy wyniki. To, co my w tym momencie robimy w transporcie, to przede wszystkim uwzględniamy korzyści związane z tym, że podróżuje się szybko. Czyli ludzie podróżują szybciej, dzielimy sobie ich na różne cele podróży, znamy z badań wartość czasu, wiemy, że ta wartość czasu będzie się zmieniała w ujęciu realnym w momencie, jak będziemy się bogacili, nasze PKB będzie coraz większe. To jest pierwsza grupa korzyści. Druga grupa korzyści to są korzyści ekologiczne. To jest to, że jak ludzie będą wybierali kolej, to automatycznie wybierają zeroemisyjny środek transportu, mniejsza zajętość miejsc, zwłaszcza w centrach miast i tak dalej. Trzecia grupa korzyści to jest to, że kolej jest bezpieczniejszym środkiem transportu, ale nie tylko, bo na przykład autostrada jest bezpieczniejszym środkiem, jest bezpieczniejsza niż zwykła droga krajowa i to sobie wszystko kwantyfikujemy. Oczywiście robiąc to dla pojedynczej inwestycji, z reguły nie robimy tej kwantyfikacji od zera, bo wycena dóbr nierynkowych ma to do siebie, że w zależności od metodyki daje bardzo różne efekty i najważniejsza jest porównywalność, więc tak naprawdę tworzymy sobie pewien framework oceny, który później wykorzystujemy dla wielu inwestycji, żeby móc je porównywać. I tak naprawdę z jednej strony uwzględniamy w ten sposób dużo, na tyle dużo, że jesteśmy w stanie już pokazać, że takie inwestycje się społeczeństwu opłacają, ale też dużo rzeczy nie wyceniamy, bo nie wyceniamy tego, co się gdzieś tam nazywa wider economic impact, czyli wpływu na gospodarkę, pobudzania gospodarki.
Lokalnego popytu, tak, to tego nie ma w tym modelu.
Tak, w miastach i regionach. Tego z reguły się nie inkorporuje teraz, ale może kiedyś będziemy mieli dobre dane historyczne, to też sobie badamy. Z tego też względu właśnie to, co Michał mówił, wskaźnik kosztów do korzyści nie jest jedynym kryterium, no bo mamy świadomość, że mamy model, mamy świadomość, że model jest niedoskonały, w związku z tym na to, czego nie uwzględniliśmy w modelu, dodajemy sobie poprawki i na przykład one mają właśnie na celu równomierny rozkład przestrzenny, czy bardziej równomierny rozkład przestrzenny projektów. Pamiętam w Anglii, jak z kolei byłem na stypendium w Leeds, to oni się śmiali, że gdyby w Anglii kierować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem korzyści do kosztów, w zasadzie wszystkie inwestycje byłyby zlokalizowane w aglomeracji Londynu, bo tam jest na tyle zamożne społeczeństwo, duże potoki pasażerskie, że w zasadzie inwestycje pozalondyńskie nie mają jak konkurować.
No właśnie też widać, bo przeglądając sobie Państwo, nasi słuchacze tego nie widzą, mamy przed sobą raport, możemy kartkować pięknie wydane polskie mapy na każdej stronie. To, co się tutaj rzuca w oczy w tym raporcie, to jest to, że rzeczywiście te połączenia są równo rozłożone po całym kraju. To znaczy, że mamy zarówno te nowe połączenia, mamy w zasadzie w każdym województwie, w każdej części na północy, południu, wschodzie, zachodzie. Tutaj otworzyłem taką mapę, że Polska 100 minut, Polska 3 godziny. Rzeczywiście tutaj najdłuższe połączenie, jakie sobie policzyłem, to Rzeszów-Szczecin, jakieś 4 godziny będzie trwało, a to chyba najdłuższe wybrałem.
Wymiar z jednej strony inżynierski, a później wymiar społeczny. No, my jak tworzymy...
Wymiar inżynierski i społeczny jeszcze pomiędzy jest ekonomia dobrobytu w zasadzie.
Tak, jakby mówię to oczywiście jako inżynier, absolwent budownictwa, ale jednakże planista transportu.
Czy to już nie jest ta szprycha, czyli ten hub and spokes, tylko mamy taki model rzeczywiście zdecentralizowany, ja bym go nazwał.
Tak, jakby to i o tym mówi między innymi ta Polska 3 godzin. Chcielibyśmy, żeby ta Polska wszerz i wzdłuż była zasadniczo dostępna w 3 godziny, w niektóre dalsze relacje właśnie w 4 godziny, ale takie przykłady Polski 3 godzin to jest na przykład, wyobraźmy sobie, że z Krakowa do Gdańska z południa na północ kraju dojedziemy w przyszłości w 3 godziny. To są jakby szacunki, które my mamy.
Nawet jest
a z Krakowa do Zakopanego?
Z Krakowa do Zakopanego dojedziemy, gdy polskie linie kolejowe wybudują linię Podłęże Piekiełko, bo teraz jeździmy około...
Ta budowa już się dzieje,
dojedziemy chyba w 1,5 godziny. Na przykład zgodnie z naszymi estymacjami Warszawa-Kraków będzie możliwa w 90 minut.
Dużo słuchaczy i w ogóle dużo Polaków ma takie przeczucie, że na polskiej kolei niewiele się dzieje. Natomiast tak naprawdę, mówię, dzieją się gigantyczne rzeczy już tu i teraz. Najbliższe 10 lat, jeszcze raz podkreślę, będzie właśnie szalenie ambitne. I mówiliśmy tutaj o tym Y-ku, natomiast właśnie nowe połączenie do Zakopanego, nowe połączenie z Katowic do Ostrawy, które otworzy Czechy, remont warszawskiej średnicy. To są jakby najbliższe 10 lat. To będą naprawdę gigantyczne inwestycje i teraz jest tylko pytanie, co robimy dalej. I to Zakopane będzie już. Ten Wrocław w 100 minut, no to też jest niewyobrażalne. Przecież do Wrocławia teraz się jedzie pociągiem z reguły około 4 godzin, tam w zależności od tego jakim.
I
z tych 4 godzin zrobi nam się godzina 40, czyli dużo szybciej niż teraz mamy do Krakowa, do Katowic. To jest w ogóle fenomenalna zmiana i to się stanie jeszcze przed zintegrowaną siecią kolejową i to trzeba otwarcie mówić. To jest w ogóle fascynujące.
Panowie, a jeszcze taki wątek międzynarodowy, bo tutaj wspomnieliście o tym połączeniu, właśnie pojawiły się nazwy naszych sąsiadów. Warszawa-Berlin na przykład. No, mhm. To jest połączenie, które też chyba jest taką kulą u nogi.
Tutaj dla tej relacji też mamy opracowane rozwiązanie, bo docelowo to, co już Michał mówił właśnie...
Ale pytam, tak jakby też w kontekście, czy my to integrujemy z sieciami i planami rozwoju na przykład niemieckich linii kolejowych.
Tak, integrujemy.
Zdecydowanie tak i żeby nie być gołosłownym, jutro delegacja nasza z Portu Polska, z Ministerstwa Infrastruktury i z Polskich Linii Kolejowych wybiera się właśnie do Berlina na spotkanie, ponieważ będziemy uruchamiać Polską niemieckie studium, gdzie między innymi ten KADEP Warszawa-Berlin jest jednym z tematów, który będzie zaadresowany. Docelowo odcinek Warszawa-Berlin powinniśmy przejechać poniżej 4 godzin i to nawet znacząco poniżej 4 godzin, bo jako przedłużenie tego Y-ka, linii Warszawa-Łódź-Poznań, chcemy tą linię przedłużyć do Gorzowa i do Szczecina, ale w Gorzowie będzie takie rozgałęzienie w kierunku właśnie Berlina. Tam mamy linię Ostbahn, ona ma aktualnie 160 km na godzinę, ale to jest linia historycznie dosyć prosto poprowadzona. Ma podatność modernizacyjną do 200, być może nawet 230-250 km na godzinę i chcielibyśmy, żeby ta główna trasa międzynarodowa przebiegała właśnie w tym zakresie, już rozmawiamy o tym z Niemcami, a to też będzie szansa dla Gorzowa, który dzisiaj jest totalnie na uboczu w ogóle polskiej sieci kolejowej po wielu latach. W sensie wyobraźmy sobie w ogóle, skąd my ruszamy jakby w tą podróż do nowoczesnej kolei na miarę XXI wieku w europejskim kraju, że Gorzów Wielkopolski, miasto wojewódzkie, dopiero chyba w zeszłym roku czy półtora roku temu odzyskało połączenia dalekobieżne do swojego miasta i to jest jeszcze realizowane trakcją spalinową, bo nie ma tam nawet linii zelektryfikowanej. Rok 2026. Plany elektryfikacyjne dopiero są. My w przyszłości planujemy kolej dużych prędkości, ale żebyśmy wiedzieli, że
Ale mnóstwo miast pozdrawiamy. Pozdrawiamy Płock, który wreszcie dostanie dobre połączenie z Warszawą. Pozdrawiamy Toruń, który wreszcie też będzie miał połączenie z Warszawą w linii prostej. I co więcej, Płock, słuchajcie, z Toruniem dostaną bardzo dobre połączenie z nowym lotniskiem. I tak naprawdę to będą miasta, gdzie się będzie wsiadało i w godzinę max będzie dostęp pociągiem do lotniska, z którego będą loty po całej Europie. I na pytanie w Płocku, gdzie macie lotnisko, czy w Toruniu, będzie się odpowiadało, no tu się kolejką dojeżdża i tak naprawdę jesteście tą kolejką szybko, blisko i jakby to będzie zupełnie nowa jakość podróży. Natomiast oczywiście na samym końcu pojawia się dylemat. Tych planów jest mnóstwo. Mamy 4700 linii kolejowych. Co budować najpierw? Co budować później? I teraz, żeby ocenić każdą inwestycję z osobna, my najpierw musimy mieć kontekst, bo my nie możemy zrobić prognozy dla jednej linii, abstrahując od całej sieci, bo to nam tworzy efekt sieciowy.
A ja rozumiem, że wy też stworzyliście model, który właśnie będzie służył do takich analiz już bardziej szczegółowych.
Tak, to są następne kroki. Znaczy, tak naprawdę ten model już może do tego służyć, do tego modele są, tylko trzeba mieć teraz ten big picture, rozebrać go potem na kawałki i wszystkie te linie w rozsądny sposób spriorytetyzować. To, co mówiłem na początku, żeby to nie było tak jak z drogowcami, którzy na przykład odcinek Warszawa-Łódź, który wiadomo, że ma gigantyczny potencjał, dwa miasta blisko siebie, niewielka odległość, ale odcinek Warszawa-Łódź został wybudowany później niż odcinek Poznań-Berlin, bo tak. Nawet później niż odcinek Kraków-Rzeszów, bo tak im wyszło. Tutaj chodzi też o to, żeby, i to są kolejne kroki, rozebrać sobie tę sieć na konkretne studia korytarzowe. Ta sieć daje nam bardzo dużo odpowiedzi, ale jak to bywa z badaniem, mamy dużo odpowiedzi, ale też dużo pytań. Gdzie konkretnie powinny te linie przebiegać? My na razie mówimy o dość orientacyjnych przebiegach. Jest mnóstwo dylematów, jak poszczególne węzły rozwiązywać. Tam jest też konieczność później mikromodelowania ruchu kolejowego na poziomie pojedynczych pociągów, żeby zobaczyć, czy przepustowość wystarcza, czy nie. I to też nie można tego tak po prostu stwierdzić, układając rozkład jazdy, tylko dokonuje się wtedy symulacji różnego rodzaju zdarzeń. Zepsuje się pociąg, jak szybko rozkład jazdy nam wróci do normy, jedzie jakiś pociąg wolniej, czy to powoduje zakłócenia na 15 minut, czy na cały dzień. Więc tego typu symulacje, mikrosymulacje probabilistyczne też się później wykonuje. No i przede wszystkim znowu ten wskaźnik kosztów i korzyści dla każdej linii. Zrobienie rankingu, gdzie nie będziemy patrzyli tylko przez jego pryzmat, ale również zdefiniujemy inne kryteria. Więc jakby z jednej strony kawał roboty został zrobiony, ale z drugiej strony, żeby mieć taki porządny proces decyzyjny, publiczny, no to teraz musimy to sobie też rozebrać na kawałki i zadać pytanie, co w jakiej kolejności. A jak to dobrze policzymy, no to wtedy są dobre argumenty do negocjacji z politykami, że te inwestycje w kolej się opłacają. To jest też to, co na przykład przy funduszach unijnych. Były duże dyskusje między samorządowcami, a ludźmi zarządzającymi funduszami unijnymi. Samorządowcy pytali, na co będą fundusze, a ludzie zarządzający funduszami unijnymi mówili, róbcie strategię, pokażcie, co jest wam potrzebne. Nie zaczynajmy od źródeł finansowania, które są do wydania, tak jak nas nauczyło ostatnie 20 lat, tylko jednak zróbmy sobie plan, a potem, jeżeli plan jest dobry, no to szukajmy finansowania.
Michał, a tu jeszcze ci wejdę w słowo, bo to wszystko jest arcyciekawe. I pytanie takie, czy to są gotowe narzędzia, które pozwalają wykonywać te symulacje na poziomie makro, na poziomie mikro, czy wy musieliście sami jakby oprogramować coś? Czy to są takie narzędzia, że można je kupić z spółki albo za granicą, już nie wiem, na Stanfordzie albo na MIT, już są już gotowe modele i się kupuje?
Trzeba jedno i drugie, ale to Michał zaraz opowie.
Czy to są takie rzeczy, które są znane, mogą być znane naszym studentom, czy są zupełnie inna klasa narzędzi, które w ogóle przeciętny Kowalski nie zna.
Generalnie takie modele się buduje, jakby ktoś je buduje. Budują je właśnie planiści transportu, jakby zespoły interdyscyplinarne, głównie inżynierów transportu, ale nie tylko. Ale nie tylko właśnie jakby w zależności od zespołu, jaki jest, to są ludzie po budownictwie, po transporcie, po gospodarce przestrzennej, ale właśnie i specjaliści od ekonometrii. Trochę jakby tam trzeba zrobić badania, tak, czyli trzeba współpracować z socjologami, także te zespoły naprawdę jakby są szerokie. Natomiast te narzędzia, które my wykorzystujemy, ten pasażerski model transportowy, to jest narzędzie, które my rozwijamy sami pracą osób, które są zatrudnione. My wcześniej pracowaliśmy, nasz zespół w Polskich Liniach Kolejowych SA, pracę nad tym modelem rozpoczęliśmy w roku 2014. Od 2019 realizujemy już w ramach spółki Centralny Port Komunikacyjny. I to jest jakby jakaś tam też mądrość etapu po powiedzmy pierwszej gonitwie, w pierwszej perspektywie unijnej 2007-2013, że jak chcesz mieć coś szybko, dobrze i w miarę w kosztach, to zrób to sam.
Jak chcesz mieć szybko, dobrze i w miarę w kosztach, to najpierw wybierz, które dwa, a potem rób to sam.
Tak, nie, ale jakby, ale no właśnie często to nie sposób było jakby coś tutaj porzucić i my te modele opracowujemy sami, jakby siłami własnymi. Mamy swoje środowisko, w którym powiedzmy dokonujemy tej zasadniczej fazy obliczeń. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś super model, który zbudowaliśmy sobie w Excelu, korzystamy z funkcji Excela, programujemy tam, wkładamy jakby różne dane, ale Excel jest jakby tym środowiskiem i my z modelami symulacyjnymi właśnie tymi na skali makro korzystamy z oprogramowania PTV Visum, to jest jakby takie światowe oprogramowanie jakby wiodące, nie jedyne, ale wiodące z bardzo rozbudowanymi algorytmami, jeśli chodzi o transport publiczny, bo są pewne, jest konkurencja do tego oprogramowania na przykład dla ruchu samochodowego. Pojawiają się też inne oprogramowania, choćby Aimsan, jakiś Transcad i tak dalej. Jakby nie wszystkie funkcjonalności są tutaj zbieżne, ale jeśli chodzi o ten transport publiczny, to jest to środowisko PTV Visum. I zarówno pasażerski model transportowy, jak i towarowy model transportowy. Wiele z tych obliczeń wykonujemy w PTV Visum. Z modelem towarowym jest trochę inaczej. To też wynika z naszego rozeznania, konsultacji, które robiliśmy z innymi krajami. Tam bardzo dużo elementów to są po prostu nasze oprogramowanie, które jakby piszemy swoje skrypty autorskie i tak dalej. Pewna faza obliczeniowa, końcowa jest już wykonywana w tym oprogramowaniu, ale dużo rzeczy po prostu już mamy swoich, bo to jest szyte na miarę. Jakby szyte na miarę, szyte w kontekście każdy model, który się tworzy, to trzeba wiedzieć, na jakie pytania on ma w ogóle odpowiadać. I pod te funkcjonalności się go dopiero tworzy. Nie da się go kupić z spółki, a nawet jeżeli ktoś powie, że da się, to znaczy, że próbuje nam coś wcisnąć. Jakby było, są takie... Tak, jakby to po prostu jest jakby dobre narzędzie, budowa dobrego narzędzia, jego wdrożenie po prostu trwa.
Ja mam jedno pytanie jeszcze. Jak wygląda, że skąd bierzecie parametry dotyczące tych preferencji różnych mieszkańców lokalnych na przykład, tak? Że jakiś odsetek danej gminy preferuje nie dojeżdżać komunikacją miejską, na przykład publiczną, czy jakieś takie szacujecie elastyczności tych, skąd dane bierzecie, na temat właśnie konkretnie tych preferencji takich lokalnych. Tak? No, te inżynieryjne wymiary to wszystko to jedna rzecz, ale ta kwestia takiego społeczeństwa lokalnego decydującego o tym, że wolimy mieć drogę, wolimy mieć kolej.
Tworzymy modele z jednej strony preferencji deklarowanych, z drugiej preferencji ujawnionych. A i to jest oczywiście coś, co my też na SGH robimy, na przykład w moim instytucie. Nawet dzisiaj nasi studenci biegają po lotnisku Chopina i pytają pasażerów, dają im do wyboru trzy możliwości podróży samolotem, samolotem z przesiadką w pociąg i pociągiem i na tej podstawie określamy deklarowane badania. Funkcje wyboru. Natomiast oczywiście to są tylko deklaracje. Z drugiej strony kalibruje to się potem w oparciu o rzeczywiste potoki, jakie obserwujemy. Więc tutaj też to, co mówił Michał o tych socjologach, żeby zrobić dobry model ruchu, to trzeba mieć gigantyczną ilość z jednej strony obserwacji. To się dzieje. W Polsce co 5 lat jest na przykład robiony generalny pomiar ruchu. Liczone jest, ile pojazdów jeździ i tu są jakby dane dostępne. Mniej dostępne paradoksalnie są dane o tym, gdzie ile pociągów jeździ, ale spółka CPK ma do tego dostęp. Natomiast, przepraszam, wracając do tego, co Michał mówił. Oczywiście zawsze to tak wygląda, że z jednej strony trzeba mieć odpowiednie oprogramowanie. Można pewne rzeczy próbować robić w Excelu. Ja na przykład gdzieś tam w którymś momencie uczyłem się modelowania wyborów w Excelu, żeby sobie do wszystkiego napisać formułki, ale potem jak przechodzimy na skalę produkcyjną, to Excel jest tylko do zrozumienia, a do produkcyjnego modelowania trzeba mieć odpowiedni soft. I w przyszłym roku mamy taki plan, mamy źródło finansowania, dzięki współpracy z Portem Polska zakupimy takie oprogramowanie na SGH, żeby móc naszych studentów na drugim roku systemów transportowych uczyć modelowania. I z drugiej strony podpisujemy umowę, czy już chyba mamy, umowę licencyjną z Portem Polska na korzystanie z pasażerskiego modelu transportowego, w związku z czym nasi studenci będą mieli do tego dostęp. I to nie dotyczy tylko naszych studentów, ale na przykład podobną ścieżkę przechodzą różnego rodzaju firmy doradcze, które robią prognozy dla pojedynczych inwestycji, bo też dobrze, żeby one były robione na jednym, na tym samym modelu, bo to nam daje porównywalność. W związku z tym trzeba sobie kupić oprogramowanie i trzeba zawrzeć licencję na model i po to te modele z publicznych pieniędzy zostały zrobione, żeby nie było tak jak 15-20 lat temu, gdzie dla pojedynczego odcinka dróg robiło się taki model wycinkowy i tak naprawdę każdy model miał trochę inne założenia i porównywalność danych była żadna i jakość decyzji potem na tym i tak była żadna.
Panowie, to jeszcze mam na zakończenie może takie pytanie o kadrę, to znaczy skąd w razie do tego ludzi? No bo tu powiedzieliście, że to jest zagadnienie, jeżeli spróbuję wymienić, ale to mnie skorygujcie, inżynierów, ekonomistów, socjologów, informatyków, prawda, którzy liczą. Jak się tego nauczyć, gdzie można, jakby załóżmy, że kogoś to interesuje, jaka jest taka optymalna ścieżka, żeby się tym zająć zawodowo?
No nie ma jednej ścieżki, na pewno w tym momencie jest tak, że najłatwiej się tego nauczyć na uczelniach technicznych i to jest właśnie taki pewien paradoks, bo mówiliśmy tak naprawdę o sumie modeli ekonometrycznych i tak naprawdę w modelu czterostopniowym takich rzeczy stricte technicznych, jak nie wiem, zasady ruchu pociągów i tak dalej, czy naprężenia na belce, no tego nie ma. Za to jest wybór konsumencki, za to są prognozy demograficzne, za to jest zagospodarowanie przestrzenne, analiza kosztów i korzyści.
Preferencje ujawnione.
Tak. Uczelnie ekonomiczne niestety trochę to nauczanie wycięły w latach 90. Oczywiście od tego czasu tu metodyki też się diametralnie zmieniły. No teraz na SGH będziemy to przywracali. Będziemy to przywracali dlatego, że zwrócili się do nas pracodawcy, zwłaszcza Port Polska, który potrzebuje osób do różnych rzeczy, bo jakby jedna rzecz to jest same tworzenie modeli i to już jest taki bardziej zaawansowany poziom, ale tak naprawdę każdy ekonomista transportowy transportu powinien te modele przynajmniej rozumieć, przynajmniej umieć podejmować decyzje na ich podstawie, powinien umieć rozmawiać z modelarzami, jakie przyjęli założenia, jak to wpłynęło na wyniki, bo też trzeba być takim świadomym konsumentem modelu i to jest ten poziom basicowy, a możemy wejść w to głębiej i samemu takie modele robić i to jest tak naprawdę po to robimy studia magisterskie, żeby na nie przyjąć też studentów z różnych kierunków. Jeżeli ktoś będzie bardziej po metodach ilościowych, to wtedy będzie w stanie się takiego modelu nauczyć do poziomu, w którym bardzo dokładnie będzie kolejne stopnie modelu uszlachetniał. I tu trzeba sobie powiedzieć szczerze, jest co robić, bo tak jak na przykład rozmawiałem o modelach miejskich, no to koledzy zakładają, że rozbudowa oferty komunikacji miejskiej o 10% daje przyrost pasażerów o 1%. Ja gdzieś w swojej habilitacji pokazywałem na danych empirycznych, że to jest w tym momencie w Polsce, akurat tak się składa, gdzieś między 8 a 12%, czyli ta stopa reakcji nawet jest powyżej 1%. Model wskazuje co innego. No to jest normalne, modele są niedoskonałe. Im bardziej je znamy, tym bardziej te niedoskonałości znamy. I tutaj oczywiście osoby po metodach ilościowych i systemach transportowych będą mogły to doskonalić. Osoby bardziej na przykład, nie wiem, po socjologii czy po zarządzaniu będą rozumiały rolę tych modeli w procesie decyzyjnym. To też jest bardzo ważne. Możemy to zrobić dzięki...
Transformacji lokalnej społeczności.
Tak, tak. Możemy to zrobić dzięki dwóm rzeczom. Znaczy po pierwsze dzięki temu, że wspiera nas Sport Polska i na przykład takie osoby jak Michał będą w ramach swoich obowiązków służbowych Portu Polska wykładały na naszych studiach i to nie jest tylko wsparcie Portu Polska, też Polskich Linii Lotniczych LOT, Polskich Portów Lotniczych, PKP Intercity. Tutaj mamy dużą siatkę partnerów, dzięki którym pozyskujemy gigantyczną wiedzę, ale też trzeba mieć dużo do tego pokory, bo tak naprawdę uczenie się modelowania, to Michał też popraw mnie, to nie jest semestr, to nie jest rok pracy zawodowej, to jest naprawdę dużo i żeby na tych studiach uczyć jak najlepiej, to zaplanowaliśmy je w taki sposób, że czwarty semestr to jest projekt robiony w firmie, w Porcie Polska albo u innego partnera i w zależności od tego, jakie kto ma wykształcenie i co mu się spodoba, wybiera inną ścieżkę. Natomiast właśnie absolwenci naszych studiów, oprócz 90-godzinnego przedmiotu analityka transportowa, gdzie będzie właśnie model czterostopniowy, gdzie będzie analiza kosztów i korzyści, gdzie będą też podstawy ekonometrii przez pryzmat zastosowań transportowych, będą mogli też pogłębić swoją wiedzę potem na bodaj 280-godzinnym projekcie, gdzie znowu pod opieką ludzi, takich jak Michał i jego zespół, będą mogli rzeczywiście praktyczne umiejętności zdobyć, co jest no absolutnym ewenementem uczenie ludzi do tak wysokiego poziomu biegłości zawodowej. Cieszysz się, Michał, widzę, tak, że będziesz mógł zajęcia na SGH prowadzić, ja też się cieszę.
Zdecydowanie, jakby tak, byłem się pod wrażeniem, jak do budynku jakby wszedłem. A ja bym jeszcze jakby mógł tylko powiedzieć właśnie jedno słowo pod kątem na przykład swojego doświadczenia. Ja mogę powiedzieć o początkach swojej kariery zawodowej. I tak naprawdę jak szedłem na studia, się zastanawiałem, czy iść na budownictwo, wtedy był etap taki właśnie Euro 2012, budowa dróg, jakby działo się, to mnie interesowało. Z drugiej strony zawsze mnie interesował transport publiczny. Ja tak naprawdę jak się rekrutowałem na studia, to nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego jak, nie wiem, planista transportu, że jest w ogóle taki zawód, że można się tego nauczyć, że to jest takie interdyscyplinarne i tak dalej. Ja składałem wtedy na budownictwo, transport i gospodarkę przestrzenną. Dostałem się na budownictwo, poszedłem na budownictwo i takie studia jakby skończyłem. Ale z drugiej strony później jak na tych studiach miałem właśnie taki przedmiot jak planowanie układów komunikacyjnych, trochę jakby właśnie podobny do tego, o czym mówił Michał, czyli właśnie o tych systemach transportowych, dowiedziałem się, że jest taka właśnie taka w ogóle dziedzina. I później po studiach jakby zaczynałem jakby pracę zawodową, uczyłem się jeszcze częściowo właśnie na Politechnice Krakowskiej, też współpracując, robiąc jakby pierwsze projekty, ale widziałem, ile rzeczy ja jeszcze nie wiem, że ja jeszcze potrzebuję czegoś z ekonomii, a że ja jeszcze potrzebuję czegoś z socjologii, a tego się nie uczyłem. I widzę, jak to jest po prostu interdyscyplinarne. Wtedy u nas na studiach była też taka specjalna jak projektowanie systemów komunikacyjnych. Akurat ja miałem pecha, w moim roczniku nie uruchomili takiej specjalności i myślę, że...
Teraz po fakcie się żałuję.
Po fakcie żałuję, ale później jakby to jest, myślę, że niezależnie od tego, nawet jak się dowiemy czegoś jakby na studiach, to później do takiego świadomego modelowania, wspierania tych procesów decyzyjnych, myślę, że to jest takie jakieś 5 lat pracy zawodowej, żeby wiedzieć, mieć naprawdę szerokie spojrzenie jakby, jakie są mocne strony modeli, jakie są słabe strony modeli, czego nie uwzględniamy w tych modelach, gdzie powinniśmy się wspomóc innym aparatem analitycznym i myślę, że to jest takie 5 lat później jakby pracy zawodowej, wykorzystania tych modeli, żeby wejść jakby do pewnej takiej biegłości.
Ale na pewno z dobrymi studiami jest to mniej niż bez studiów.
Mogę to powiedzieć, że jakby, że konsultowane z nami współtworzyliśmy w jakiś sposób ten program studiów systemów transportowe i myślę, że mogliśmy na podstawie swoich doświadczeń, nie zawsze właśnie, kiedy my musieliśmy się douczać poza studiami czegoś, co jest nam potrzebne, to myślę, że na tym akurat, na tym kierunku, na tej specjalności jest szansa, że wyjdziemy jakby z lepszą bazą do tego, żeby stać się dobrymi planistami transportu czy analitykami.
To jest rzeczywiście rzecz, którą ja słyszę często, jak pokazuję profesjonalistom program studiów, że hej, tu jest tyle rzeczy, których my musieliśmy uczyć się w biegu, nie tylko związanych z modelowaniem, ale też na przykład prawnych i to mnie mega cieszy i myślę, że dlatego wyjdą nam wspólnie fajne studia.
Na początek zapraszamy Państwa na stronę www.zsk.pl.
zsk.gov.pl.
Tam jest dostępny Państwa cały raport, którego lektura jest pasjonująca. No myślę, że ta rozmowa uświadomiła, unauczniła naszym słuchaczom, jak skomplikowane to jest zagadnienie i że można się tego nauczyć i wszystkich serdecznie zapraszamy na planowane studia. Dziękuję Panom jeszcze raz. Temat na pewno niewyczerpany. Kto wie, może będziemy musieli pogłębić go w kolejnym sezonie.
W kolejnym semestrze.
Dziękujemy bardzo.
Byle nie o współpracy z wojskiem.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Po prostu ekonomia. Wierzymy, że dzięki inspirującym rozmowom z ekonomistami z SGH ekonomia stała się Państwu bliższa. Gorąco zachęcamy do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych dziedzin publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.